Rozdział czwarty. My, niewierzący. W poprzednich rozdziałach dowiedzieliśmy się co nieco o alkoholizmie. Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić różnicę między alkoholikiem a niealkoholikiem. Jeśli szczerze chcesz, a nie potrafisz przestać pić, lub gdy nie jesteś w stanie kontrolować ilości wypitego alkoholu, prawdopodobnie jesteś alkoholikiem. Jeśli tak, cierpisz na chorobę, którą można opanować jedynie na drodze przemiany duchowej. Dla kogoś uważającego siebie za ateistę lub agnostyka, przeżycie duchowe tego rodzaju wydaje się niemożliwe. Z drugiej strony, przedłużenie stanu czynnego alkoholizmu oznacza kompletne wyniszczenie. Być skazanym na śmierć z powodu alkoholizmu, czy żyć w oparciu o duchowy program, to niełatwa alternatywa stojąca przed alkoholikiem. Wybór mimo wszystko nie jest aż tak trudny. Mniej więcej połowa naszych współbraci alkoholików zaliczała siebie do tego typu ludzi. Na początku niektórzy z nas starali się unikać zagadnienia, łudząc się, że wbrew wszelkiej nadziei nie są jednak prawdziwymi alkoholikami. W końcu wszyscy musieliśmy pogodzić się z faktem istnienia alternatywy. Albo znajdziemy duchową podstawę do nowego życia, albo zginiemy. Być może podobnie przedstawia się sprawa z tobą, czytelniku. Nawet gdyby tak było, nie wszystko jeszcze stracone. Pamiętajmy bowiem, że prawie połowa z nas uważała się za ateistów lub agnostyków i że tego rodzaju nastawienia, jak dowodzi nasze doświadczenie, nie stanowiły przeszkody w przyjęciu programu duchowego odrodzenia. Gdyby problem alkoholizmu można było rozwiązać przy pomocy jakiegoś kodeksu moralnego albo jakiejś ulepszonej filozofii życiowej, wielu z nas dawno by już wyzdrowiało. Przekonaliśmy się jednak, że ani zasady moralne, ani filozoficzne nie były w stanie nas uratować, bez względu na to, jak bardzo się staraliśmy. Chcieliśmy być moralni, chcieliśmy znaleźć pocieszenie w filozofii, pragnęliśmy tego naprawdę, z całego serca, lecz brak było sił. Nasze ludzkie zasoby sił woli nie wystarczyły. I dlatego zawsze przegrywaliśmy. Głównym naszym problemem okazał się kompletny brak siły duchowej. Koniecznością dla nas stało się znalezienie takiej siły, z pomocą której moglibyśmy żyć. Musiała to być siła potężniejsza niż nasza własna. To stało się dla nas jasne. Ale gdzie i jak znaleźć taką siłę? Właśnie o tym jest ta książka. Jej głównym celem jest pomóc ci w znalezieniu siły większej niż ty sam. Siły, która rozwiąże twój problem. Wydaliśmy zatem książkę, która zawiera zarówno treści natury moralnej, jak i duchowej. Oznacza to, że będziemy również mówili o Bogu. W tym momencie wyłaniają się trudności z niewierzącymi. Często, gdy rozmawiamy z kimś nowym, widzimy, jak rośnie jego nadzieja, kiedy dyskutujemy jego alkoholowy problem i omawiamy istotę naszej wspólnoty. Ale mina mu rzednie, gdy poruszamy sprawy duchowe, zwłaszcza zaś, gdy wspominamy o Bogu. Jest to bowiem temat, którego nasz przyjaciel unikał zręcznie lub całkowicie ignorował. Wiemy, jak on się w tym momencie czuje. Podobnie jak on, przeżywaliśmy kiedyś szczerze wątpliwości i uprzedzenia. Niektórzy z nas byli zdecydowanymi przeciwnikami religii. Dla innych słowo Bóg kojarzyło się ze szczególnym jego obrazem, wyniesionym z okresu dzieciństwa. Sądziliśmy, że odrzucamy ten obraz, bo wydawał się nam niewystarczający. Odrzucając tę koncepcję, odrzuciliśmy zarazem wiarę w jego istnienie. Niepokoiła nas myśl, że wiara w siłę wyższą i zależność od niej jest słabością, a nawet tchórzostwem. Z głębokim sceptycyzmem patrzyliśmy na nasz świat, świat zwalczających się nawzajem ludzi, walczących ze sobą systemów teologicznych, świat niewytłumaczalnych katastrof i klęsk. Krzywo patrzyliśmy na wielu ludzi, którzy manifestują swą pobożność. Jakże najwyższa istota może mieć z tym wszystkim cokolwiek wspólnego? Któż jest w stanie pojąć najwyższą istotę? A mimo to, obserwując z zachwytem gwieździste niebo, łapaliśmy się na rozmyślaniu nad odwiecznym pytaniem, któż więc stworzył to wszystko? I wtedy nachodziło nas uczucie bojaźni i podziwu. Wkrótce rozwiewało się ono i ginęło. Tak, nam niedowiarkom znane są takie myśli i odczucia. Pragniemy jednak zapewnić cię, z chwilą, gdy udało nam się odrzucić nasze uprzedzenia i wykazać choćby samą chęć uwierzenia w siłę większą od nas samych, zaczęliśmy otrzymywać pozytywne rezultaty. Stało się tak, chociaż żaden z nas nie potrafił precyzyjnie określić ani pojąć tej siły, która jest Bogiem. Odkryliśmy też z wielką ulgą, że wyobrażenia innych o Bogu nie miały najmniejszego znaczenia. Nasze własne wyobrażenia, jakkolwiek niedoskonałe, wystarczały, by udać się do Niego po pomoc i nawiązać kontakt. Z chwilą, gdy przyjęliśmy możliwość istnienia twórczej inteligencji, ducha wszechświata, spłynęło na nas poczucie celowości, rodzaj ukierunkowanej energii. Jedynym warunkiem było przestrzeganie paru prostych zasad. Odkryliśmy, że Bóg nie rzuca kłód pod nogi tym, którzy za Nim podążają. Dziedzina ducha jest w naszym pojęciu obszerna i wszechogarniająca. Wstęp do niej jest wolny dla wszystkich, którzy szczerze szukają. W naszym przekonaniu dziedzina ducha stoi otworem dla wszystkich ludzi. Dlatego też, kiedy mówimy o Bogu, mamy na myśli Twoje własne pojęcie Boga. Dotyczy to również wszystkich duchowych pojęć zawartych w tej książce. Nie pozwól, aby jakieś Twoje uprzedzenie wobec tych określeń powstrzymały Cię od starannego rozważania, co one dla Ciebie znaczą. To wystarczyło na początek, aby nawiązać nasz pierwszy świadomy kontakt z Bogiem, takim, jak Go pojmujemy. Zaczęliśmy akceptować to, co przedtem było poza zasięgiem naszego pojmowania. Aby się podnieść i rozwijać, trzeba ruszyć w drogę. Zastosowaliśmy więc naszą własną koncepcję ze wszystkimi jej ograniczeniami. Przedtem trzeba odpowiedzieć sobie na krótkie pytanie, czy wierzę, albo czy przynajmniej jestem skłonny uwierzyć, że istnieje siła wyższa, która jest potężniejsza ode mnie samego. Jeśli ktoś jest w stanie powiedzieć, że wierzy lub że jest skłonny kiedyś uwierzyć, to możemy go szczerze zapewnić, że znalazł się na właściwej drodze. Nasze doświadczenie wielokrotnie dowiodło, że takie nastawienie jest jak kamień węgielny, na którym można zbudować wspaniały gmach. Była to dla nas wielka nowina, bo przedtem uważaliśmy, że doświadczenie duchowe jest poza naszym zasięgiem, o ile nie zaakceptujemy kanonów i dogmatów religijnych, które były dla nas nie do przyjęcia. Kiedy inni ludzie mówili nam o duchowym podejściu do problemu, myśleliśmy: ach, jak bardzo pragnąłbym mieć to, co ma ten człowiek. Jestem przekonany, że i we mnie spowodowałoby to przełom, gdybym tylko potrafił wierzyć, tak jak on wierzy. Ale ja nie potrafię bezkrytycznie przyjąć zasad wiary, tak prostych i jasnych dla Niego. Z tym większą ulgą dowiedzieliśmy się, że możemy rozpocząć swoje doświadczenie duchowe na niejako uproszczonym poziomie. Oprócz pozornej niezdolności do przyjęcia czegokolwiek na wiarę, często czuliśmy się wręcz upośledzeni z powodu wewnętrznych rozterek, naszej nadwrażliwości i bezpodstawnego uprzedzenia. Wielu z nas było tak przewrażliwionych na tym punkcie, że nawet przelotna wzmianka o prawach natury duchowej wzbudzała sprzeciw. Ten rodzaj reakcji i typ myślenia musieliśmy całkowicie odrzucić. Odrzucenie takiego nastawienia i przełamanie wewnętrznych oporów nie jest, jak się przekonaliśmy, aż tak bardzo trudne. Będąc jeszcze niedawno zagrożeni totalnym zniszczeniem przez alkohol, wkrótce staliśmy się otwarci na sprawy duchowe, jak i na inne zagadnienia. W tym przypadku alkohol ujawnił swą wielką siłę perswazji. W sposób paradoksalny przywrócił on nam rozsądek. Oczywiście był to najczęściej proces powolny. Przekazujemy wam nasze doświadczenia i nadzieję, że uda się wam przezwyciężyć długo hołubione uprzedzenia szybciej niż wielu z nas. Możesz zapytać czytelniku, dlaczego masz wierzyć w jakąś siłę wyższą niż ty sam. Uważamy, że jest po temu wiele powodów. Zastanówmy się nad niektórymi. Praktycznie myślący człowiek w dzisiejszych czasach trzyma się logiki i faktów. Ludzie XX wieku przyjmą bez zastrzeżeń każdą teorię, o ile poparta jest ona sprawdzonymi faktami. Teorii mamy mnóstwo, na przykład te, które wyjaśniają zjawisko elektryczności. Przyjmujemy je bez cienia powątpiewania. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ bez pewnych logicznych założeń nie jesteśmy w stanie wyjaśnić czegoś, czego używamy na co dzień, czym się posługujemy, czego skutki są widoczne i oczywiste. Człowiek współczesny przyjmuje do wiadomości wiele założeń popartych pewnymi faktami naukowymi, co do których jednak brak jest namacalnych dowodów. I czyż nie jest stwierdzone naukowo, że dowody naoczne są często łudzące? Badania zjawisk świata materialnego wskazują na fakt, że to, co widzimy na własne oczy, nie zawsze jest rzeczywiste. Oto przykład. Najzwyklejszy stalowy dźwigar jest w istocie zbiorem elektronów, wirujących wokół siebie z niewiarygodną prędkością. Ruch tych cząstek atomu podlega niezachwianym prawom fizyki, które są prawdziwe zawsze i wszędzie, w całym wszechświecie. Tak twierdzi nauka. Nie podajemy tego w wątpliwość. Gdy jednak ktoś stawia równie logiczną tezę, że ponad materią i życiem, które jesteśmy w stanie zmysłowo zaobserwować, kryje się potęga, sens i inteligentna siła sprawcza, rodzi się w nas przekora, nasz umysł zaczyna natychmiast dowodzić, że tak nie jest. Czytamy zawiłe książki, wdajemy się w skomplikowane rozważania, wierząc, iż nie potrzebujemy Boga, by wyjaśnić tajemnice wszechświata. Gdyby tak było, oznaczałoby to, iż życie nasze powstało z nicości. Nic nie znaczy i zmierza donikąd. Zamiast uznać siebie za medium, obdarzone inteligencją, za czołówkę nieustającego procesu boskiego tworzenia, my, agnostycy i ateiści, wolimy wierzyć w to, że inteligencja ludzka jest ostatnim słowem, alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkich rzeczy. Czyż nie jest to megalomania z naszej strony? My, którzy kroczyliśmy tą wątpliwą ścieżką, błagamy was. Odrzućcie wszystkie uprzedzenia, nawet w odniesieniu do zorganizowanych religii. Przekonaliśmy się, że w kontekście wielu ludzkich słabości, mimo istnienia wielu wyznań, wiara wyznacza cel i kierunek dla milionów ludzi. Ludzie wiary posiadają logiczne wytłumaczenie sensu i istoty życia. A my przecież nie mieliśmy wcześniej żadnej sensownej w tej mierze koncepcji. Zwykliśmy się zabawiać cynicznie, analizując wierzenia i praktyki religijne ludzi różnych ras i kolorów skóry, zamiast obserwować ich zrównoważenie, poczucie szczęścia i użyteczności, a zatem drogę życia, której sami powinniśmy poszukiwać. Zamiast tego patrzyliśmy przede wszystkim na niedoskonałość tych ludzi, szukaliśmy ich słabostek, by ich z tego powodu piętnować. Mówiliśmy o nietolerancji innych, podczas gdy sami byliśmy nietolerancyjni. To tak, jakby nie zauważyć piękna całego lasu z powodu brzydoty kilku pojedynczych drzew. Nigdy nie potrafiliśmy sprawiedliwie ocenić duchowej strony życia, którą z góry odrzucaliśmy. W rozdziale tej książki, zawierającym życiorysy członków naszej wspólnoty, znajdzie czytelnik całą różnorodność interpretacji i pojmowania owej siły wyższej. Czy poszczególne sposoby podejścia do owego zagadnienia będą nam odpowiadały, to już inna sprawa. Nie ma to zresztą większego znaczenia. Doświadczenie nauczyło nas bowiem, że są to kwestie, które każdy musi rozwikłać na własną rękę. Co do jednego jednak wszyscy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, zgadzają się bez zastrzeżeń, a mianowicie, że odkryli drogę prowadzącą do poznania siły wyższej niż oni sami i uwierzenia w nią. Ta siła spowodowała w każdym pojedynczym przypadku to cudowne odrodzenie ponad ludzkie możliwości. Rzućmy tylko okiem na zawarte w tej książce świadectwa. Tysiące mężczyzn i kobiet zgodnie oświadczają, że od momentu, gdy uwierzyli w istnienie siły wyższej niż oni sami i przyjęli określoną postawę, zaszła w nich kardynalna zmiana. Dotyczy ona zarówno ich sposobu myślenia, jak i stylu życia. W obliczu kompletnego duchowego załamania, rozpaczy i zupełnego upadku materialnego odkryli nagle nowe źródło siły wewnętrznej, źródło spokoju, radości, poczucia właściwych proporcji i prawdziwego porządku. Nastąpiło to wkrótce po tym, gdy z całego serca szczerze zapragnęli sprostać kilku prostym wymaganiom. Do niedawna zbłąkani i zbici z tropu bezsensem życia odkrywają podłoże swych dotychczasowych ciężkich zmagań z życiem. Abstrahując od problemu z alkoholem, ludzie zaczynają opowiadać o przyczynach swego wielkiego niezadowolenia z życia, równocześnie odsłaniając tajemnicę gruntownej zmiany, jaka w nich zaszła. Jeśli tysiące z nich są w stanie oświadczyć, że świadomość obecności Boga jest najważniejszym faktem w ich życiu, to jest to bardzo mocny argument za tym, by uwierzyć. W ostatnim stuleciu nasz świat dokonał większego materialnego postępu niż we wszystkich poprzednich tysiącleciach. Prawie każdy z nas zna przyczyny tego rozwoju. Historia starożytna dowodzi, że intelekt człowieka starożytności dorównywał najlepszym umysłom doby współczesnej, a mimo to postęp materialny był wówczas zadziwiająco powolny. Duch nowoczesnej naukowej dociekliwości, badania i inwencja twórcza były w stanie zastoju. W pojmowaniu świata materialnego ludzkie umysły skrępowane były przesądami, tradycją i utartymi poglądami. Niektórzy współcześni Kolumbowi uważali kulistość Ziemi za absurd. Galileusz o mało nie zginął na stosie za swoje astronomiczne herezje. Zadajemy sobie pytanie – czy niektórzy z nas nie są równie uprzedzeni w sprawie ducha, jak starożytni w sprawie materii? Nawet w obecnym stuleciu niektóre amerykańskie gazety obawiały się opublikować dane na temat udanego lotu braci Wright. czyż wszystkie poprzednie próby nie skończyły się fiaskiem? Czyż latająca maszyna profesora Langleya nie spadła do rzeki Potomac? Czyż nie jest prawdą, że najlepsze matematyczne umysły dowiodły, że człowiek nie może latać? Czyż nie twierdzono, że ten przywilej Bóg dał tylko ptakom? 30 lat później podbój przestrzeni powietrznej dokonał się całkowicie, a podróż samolotem jest rzeczą normalną. Nasze pokolenie było świadkiem wyzwolenia całkowicie nowego sposobu myślenia w wielu dziedzinach. Pokaż jakiemukolwiek robotnikowi portowemu niedzielny dodatek do gazety opisujący możliwość lotu na Księżyc, a on powie, założę się, że tego dokonają i to niedługo. Czyż naszej epoki nie charakteryzuje łatwość zmieniania starych idei na nowe oraz gotowość odrzucenia przeżytych poglądów, aby przyjąć bardziej trafne, nowe? Pytamy samych siebie, dlaczego nie potrafimy przejawiać tej samej gotowości w zmianie poglądów odnoszących się do naszych ludzkich spraw. Mieliśmy kłopoty w osobistych stosunkach z ludźmi, nie potrafiliśmy kontrolować emocji, byliśmy ofiarami nieszczęść i depresji. Nie byliśmy w stanie związać końca z końcem, mieliśmy poczucie bezużyteczności, byliśmy pełni lęków, nieszczęśliwi, nie potrafiliśmy pomagać innym. Czyż rozwiązanie całej tej udręki nie było ważniejsze od obejrzenia na ekranie lotu na Księżyc? Oczywiście, że było. I właśnie my, obserwując, jak inni rozwiązują swoje problemy przez przemiany duchowe w oparciu o siłę wyższą, byliśmy zmuszeni porzucić wszystkie wątpliwości co do potęgi Boga. Nasze dotychczasowe idee były bezużyteczne, ale idea Boga przyniosła praktyczne rezultaty. Dziecięca wiara braci Wright w to, że potrafią zbudować maszynę, która pozwoli im latać, była główną sprężyną całego ich przedsięwzięcia. Bez tej wiary nie byliby w stanie nic zrobić. My, agnostycy i ateiści, wyznawaliśmy ideę samowystarczalności w rozwiązywaniu własnych problemów. Kiedy inni powierzyli swoje sprawy łasce boskiej, skutecznie czuliśmy się jak ci ludzie, którzy wyśmiewali braci Wright. Logika jest rzeczą wielką. Uznawaliśmy ją i nadal uznajemy. Nie przypadkiem dano nam możliwość rozumowania, analizowania naszych uczuć i wyciągania wniosków. Ta możliwość jest jednym z najwspanialszych atrybutów człowieka. My, ludzie nastawieni agnostycznie, czerpiemy satysfakcję, podchodząc sensownie i rozsądnie do rozwiązywania problemów. Dlatego tak trudno nam przyznać, że nasza obecna wiara to coś rozsądnego, że korzystniej i bardziej logicznie jest dla nas wierzyć, niż podawać w wątpliwość, że czas dojrzeć, jak bezradny i bezsensowny był nasz poprzedni sposób myślenia, gdy na dręczące nas pytania mogliśmy tylko odpowiedzieć – nie wiemy. Kiedy jako zdeklarowani alkoholicy stanęliśmy w obliczu kryzysu nie do uniknięcia, musieliśmy wreszcie pozbyć się obaw i dokonać wyboru, czy Bóg jest dla nas wszystkim, czy niczym. Albo istnieje, albo go nie ma. Docierając do tego punktu, stanęliśmy twarzą w twarz z kwestią wiary. Nie mogliśmy dłużej unikać tego zagadnienia. Niektórzy z nas zaszli dość daleko na drodze rozsądku prowadzącej do przystani wiary. Wizja ziemi obiecanej rozjaśniła nasze zmęczone oczy i podniosła nas na duchu. Przyjazne ręce wyciągnęły się do nas w serdecznym geście powitania. Czuliśmy wdzięczność, że rozum zaprowadził nas tak daleko, ale jakoś nie potrafiliśmy zejść na twardą ziemię. Może zbyt silnie, przemierzając ten ostatni dystans, opieraliśmy się na naszym rozumie i po prostu nie chcieliśmy utracić naszej podpory. Ów stan był zresztą naturalny, Spróbujmy bardziej zagłębić się w ten problem. Czyż wbrew naszej świadomości nie zostaliśmy doprowadzeni przez pewien rodzaj wiary do miejsca, w którym się właśnie dziś znajdujemy? Czyż nie wierzyliśmy w potęgę naszych umysłów? Czyż nie mieliśmy zaufania do naszego własnego sposobu myślenia? Czy nie można zatem nazwać tego pewnego rodzaju wiarą? Tak, byliśmy wierni, niewolniczo wierni wobec Boga intelektu. Tak czy inaczej odkryliśmy, że wiara była stale w nas obecna. Odkryliśmy również, że byliśmy wierzący i praktykujący. Kiedyś takie stwierdzenie przyprawiłoby nas o gęsią skórkę. Czyż jednak nie czciliśmy ludzi, sentymentów, przedmiotów, pieniędzy, jak również samych siebie? Czyż w szczególnie podniosłych momentach nie patrzyliśmy z czcią na zachód słońca, na morze czy na kwiaty? Któż z nas nie kochał czegoś lub kogoś? Ile związku miały to uczucia miłości czy uwielbienia z intelektem? Niewiele albo nic, jak się w końcu o tym przekonaliśmy. Czy te rzeczy nie były tkanką, z której uformowane zostało nasze życie? Czy uczucia te mimo wszystko nie decydowały o naszej egzystencji? Trudno więc powiedzieć, że nie byliśmy zdolni do wiary, miłości czy uwielbienia. W takiej czy innej formie żyliśmy głównie wiarą. Spróbujmy sobie wyobrazić życie bez wiary. Gdyby istniał tylko czysty rozum, nie byłoby życia. A myśmy wierzyli w życie. Oczywiście, że tak. Nie mogliśmy tego wprawdzie dowieść, tak jak się dowodzi, że linia prosta jest najkrótszą odległością między dwoma punktami. Czyż nadal mogliśmy twierdzić, że wszystko to jest niczym innym niż kotłowaniną elektronów powstałych z nicości, bez znaczenia i zmierzających donikąd? Oczywiście, że nie mogliśmy. Nawiasem mówiąc, zachowanie się elektronów wskazywało na pewnego rodzaju inteligencję materii nieożywionej. Tak przynajmniej twierdzili chemicy. Wtedy więc zobaczyliśmy, że rozum nie jest wszystkim. Nie można też polegać wyłącznie na rozumie, jak czyniło to wielu z nas, wychodząc skądinąd z najlepszych przesłanek. W jakim świetle jawią się dziś ludzie, którzy twierdzili, że człowiek nie może latać? Byliśmy przecież świadkami i innych lotów, duchowego wyzwolenia z tragedii tego świata ludzi, którzy potrafili wznieść się ponad własne problemy. Gdy oni twierdzili, że stało się to możliwe dzięki Bogu, my uśmiechaliśmy się tylko. Byliśmy świadkami duchowego wyzwolenia, ale wmawialiśmy sobie, że to nieprawda. Tymczasem oszukiwaliśmy samych siebie, gdyż w głębi każdego człowieka, mężczyzny, kobiety lub dziecka, tkwi fundamentalne pojęcie Boga. Może ono zostać przyćmione przez tragedię, pychę lub gloryfikowanie spraw materialnych, ale w takiej czy innej formie jest ono w nas. Wiara w siłę wyższą niż my sami i cudowne przejawy tej wiary w ludzkim istnieniu to fakty istniejące tak dawno, od jak dawna istnieje człowiek. W końcu pojęliśmy, że wiara w jakąś koncepcję Boga była częścią nas samych, podobnie jak uczucia żywione dla przyjaciół. Czasami odważnie musieliśmy go szukać, ale on zawsze istniał. Był faktem, tak jak i my. Głęboko w nas samych znaleźliśmy wspaniałą rzeczywistość. Bo tylko w niej można coś znaleźć. Tak się miała sprawa z nami. W tej kwestii możemy tylko w niewielkim stopniu przygotować grunt dla was. Jeśli nasza deklaracja pomoże wam odrzucić uprzedzenia, pozwoli myśleć uczciwie i zachęcić do wejrzenia wewnątrz samego siebie, wtedy, jeśli zechcecie, możecie przyłączyć się do naszego marszu Wielką Aleją. Z takim nastawieniem świadomość wiary z pewnością nadejdzie. Na dalszych stronicach tej książki opiszemy doświadczenia człowieka, który myślał, że jest ateistą. Jego historia jest na tyle ciekawa, że niektóre jej fragmenty warte są przytoczenia. Zmiana w jego uczuciach była dramatyczna, przekonująca i wzruszająca zarazem. Nasz przyjaciel był synem pastora. Uczęszczał do szkoły przykościelnej. Po pewnym czasie zbuntował się przeciwko nadmiernemu religijnemu wychowaniu. W latach późniejszych przeżył jeszcze wiele kłopotów i frustracji. Niepowodzenia w interesach, choroba umysłowa i samobójstwo w jego najbliższej rodzinie, wszystko to doprowadziło go do stanu depresji. Powojenne rozczarowanie i coraz poważniejsze uzależnienie od alkoholu przywiodły go na krawędź samobójstwa. Pewnego razu, w trakcie pobytu w szpitalu, zetknął się on z pewnym alkoholikiem, który doświadczył duchowego przebudzenia. Podczas rozmowy z tym człowiekiem nasz przyjaciel, doprowadzony do ostateczności, wykrzyknął: „Jeżeli jest Bóg, to na pewno nic dla mnie nie uczynił”. Później w samotności nasunęły mu się refleksje. Czyżby było możliwe, aby wszyscy religijni ludzie, których znam, nie mieli racji? Gdy szukał odpowiedzi na to pytanie, zdawało mu się, że jego życie upłynęło w piekle i nagle, jak grom z jasnego nieba, uderzyła go myśl, głęboka myśl, przyćmiewająca wszystkie inne. Kim jesteś ty, który twierdzisz, że nie ma Boga? Opowiadający tę historię przypomina sobie, że wtedy zwlókł się z łóżka i padł na kolana. W ciągu tych paru sekund zawładnęło nim przeświadczenie obecności Boga. Ogarnęło go ono jak wielka fala. Zmyła wszystkie bariery, którymi się starannie otoczył. Stanął w obecności nieskończonej miłości i wszechmocy. Stanął na drugim brzegu rzeki, bo wreszcie zdołał opuścić chwiejny most. Po raz pierwszy świadomie zaakceptował Boga. Było to jak kamień węgielny położony we właściwym miejscu, którego nie zachwiały żadne już późniejsze zdarzenia. Problem alkoholizmu został usunięty tej pamiętnej nocy. Wiele lat temu przestał po prostu istnieć. Z wyjątkiem kilku przelotnych pokus, myśl o alkoholu nigdy nie powróciła. Wręcz wzbudzała w nim obrzydzenie. Wydawało się, że nie mógłby pić, nawet gdyby chciał. Bóg przywrócił mu rozsądek. Czyż nie był to przypadek cudownego uzdrowienia? A przecież elementy jego genezy są tak proste. Okoliczności spowodowały, że pragnął uwierzyć. Pokornie ofiarował się Stwórcy i wtedy zrozumiał. W ten sposób Bóg przywrócił rozum nam wszystkim, kroczącym niegdyś drogą alkoholizmu. Dla tego człowieka objawienie było nagłe. Niektórzy z nas, alkoholików, doświadczają takiego zwrotu wolniej. Ale on przyszedł do wszystkich, którzy go uczciwie szukali. Gdyśmy się do niego zbliżyli, objawił się nam.